Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem w Konwersatorium jest Filip Memches, publicysta TVP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasza rozmowa, mimo spokojnych, ciągle takich zimowych, ciągle jeszcze ponoworocznych klimatów, no będzie rozmową o sprawie wstrząsającej, to znaczy o apokalipsie na różne sposoby. Zamierzamy o tym mówić. Zaczynamy od pierwszego znanego nam bliskiego skojarzenia z apokalipsą jako księgą, którą każdy z nas gdzieś tam albo czytał, albo słyszał, albo do niej nawet często zagląda. Księga Apokalipsy świętego Jana, przez którą tak naprawdę większość z nas ma dostęp do zjawiska o wiele szerszego, literatury apokaliptycznej, często w czasach biblijnych, przed Nowym Testamentem i po nim, w środowisku żydowskim przede wszystkim, forma literatury, z której dzisiaj tak głównie pamiętamy pewne obrazy związane z rysowaniem końca świata, okoliczności końca świata, przyjścia Mesjasza w najróżniejszych zresztą formach. To już nie mówię teraz o apokalipsie świętego Jana, tylko o apokalipsie się w tym szerszym znaczeniu. Koniec tego świata, początek świata nowego. To jest sens teologiczny, ale w języku potocznym, w potocznym naszym dzisiaj odbiorze, słowo apokalipsa wcale nie znaczy to, co znaczy, czy nie jest po prostu objawieniem spraw, które będą sprawami końca tego świata, tylko kojarzy się trochę z upadkiem, z przerażającą atmosferą końca, z jakąś tragedią, której doświadczają nie już pojedynczy ludzie, ale cały świat i pojedynczy ludzie wewnątrz tego świata. Apokaliptyczne nastroje to dzisiaj określenie dla takiego nie tyle może pesymizmu, ale jednak czarnego obrazu przyszłości. Dzisiaj o tym rozmawiamy, dlatego, ponieważ pandemia, kolejne fazy z lockdownem, zmianą naszych możliwości, sposobów życia, relacji i tak dalej, wszystko to powoduje, że temat wraca. Mimo że nie mamy roku tysięcznego, że minął rok 2000, to w roku 2020, a teraz już 2021, nagle zainteresowaliśmy się na nowo apokalipsą. Mój dzisiejszy gość, rozmówca, niedawno w jednym z wpisów w internecie zadał sobie i nam pytanie, z jaką apokalipsą państwo zamierzają się spotkać w przyszłości? Czy raczej będzie ta apokalipsa według Sołowiowa, czy raczej według Huxleya? Ale w czym ta różnica?
Może uściślę, bo pierwsza rzecz, myślę, że takim słowem, które bardzo oddaje to, czym są nastroje apokaliptyczne dzisiejsze, to jest po prostu katastrofizm, to są nastroje katastroficzne. Synonimem przymiotnika apokaliptyczny byłby chyba przymiotnik katastroficzny, czyli w jakiś sposób łączy się to też z literaturą katastroficzną, z tym nurtem, jakim był katastrofizm, nurt bardzo żywy w okresie międzywojennym. Odnoszę wrażenie, że trochę, mimo że nie można porównywać dzisiejszej epoki z tamtą epoką, to jednak właśnie pewne skojarzenia się rodzą z wielu względów, prawda, bo można powiedzieć, że są ludzie, którzy uważają, iż ten jakby zmierzch cywilizacji, czy właśnie ten schyłek, którego się tak obawiają, łączy się z tym, że kończy się demokracja, kończy się wolność, nastają jakieś totalitaryzmy. Dzisiaj są takie głosy obaw o to, że właśnie kończy się demokracja, że jakieś nowe formy takiej władzy dyktatorskiej miałyby się pojawić, takiej bardzo brutalnej, właśnie oznaczającej koniec czegoś, ale z drugiej strony są też obawy, które łączą się z tym, że katastrofa, która się zbliża, ona oznacza koniec tego, na czym była ufundowana cywilizacja europejska. Chodzi o jej filary, właśnie chrześcijaństwo, kultura klasyczna, prawda, i że nadchodzą jacyś nowi barbarzyńcy, którzy chcą to zniszczyć. I to jakoś tam odsyła do okresu międzywojennego, kiedy też właśnie w podobnym tonie formułowano swoje obawy z bardzo różnych stron, można tak powiedzieć. A teraz, jeśli chodzi o ten mój wpis na Facebooku, to jest tak, że ja zadałem pytanie o to, co by stanowiło taki komentarz do roku 2020, prawda, do tego naszego czasu bardzo dramatycznego, właśnie związanego z pandemią, czas, który jest dramatyczny już nie tylko z powodu pandemii, ale z powodu tego, co ona wywołała, czyli tych skutków niemedycznych, prawda, tego wszystkiego, co się łączy właśnie z zapaścią gospodarczą, prawda, z jakimiś zjawiskami dotyczącymi psychologii, prawda, to co się dzieje z młodzieżą zamkniętą w domach, przy komputerach, prawda, zdalne nauczanie. W związku z tym, no, zadałem takie pytanie, no, kto z takich proroków z przeszłości, takich proroków, świeckich proroków, tak, nie mówimy o prorokach czasów biblijnych, czyli chodzi o świeckich proroków, czyli chodzi o mistrzów pióra, o myślicieli, kto z nich właśnie napisał coś takiego, co dzisiaj byłoby pewnym komentarzem do współczesnych czasów. Napisałem to trochę w takiej formie, no, ironicznej nieco, prawda, no, bo nie chodzi mi o, wiadomo, że nie chodzi tu o dosłowne proroctwa, prawda, czy jakieś prognozy. I rzeczywiście, no, padły trzy nazwiska. Władimir Sołowiow, Stanisław Ignacy Witkiewicz i Aldous Huxley. Bardzo różne wizje, prawda, ale wizje właśnie katastroficzne. Jedna wizja Władimira Sołowiowa, która bardzo łączy się tak naprawdę z intuicjami chrześcijańskimi, no właśnie, która nawiązuje wręcz do Apokalipsy, ale także do Ojców Kościoła, gdzie autor w tej swojej krótkiej formie prozatorskiej, w krótkiej opowieści o Antychryście, no właśnie zastanawia się, kim byłby, kim będzie Antychryst. To są nasze przecież złudzenia pewnego rodzaju. My wyobrażamy sobie, że Antychryst to będzie no takie uosobienie zła, grozy, tak? A on tymczasem pokazuje w tej swojej opowieści Antychrysta jako kogoś bardzo miłego, kogoś, kto bardzo uwodzi ludzi. Później mamy Stanisława Ignacego Witkiewicza, który z jednej strony bardzo się obawiał najazdu hord ze wschodu, właśnie najazdu chińskiego, tylko oczywiście no nie soft power chińskiej, tylko raczej właśnie takiej brutalnej, twardej
najazdu barbarzyńców najazdu, sensu stricto.
Tak, sensu stricto. A z drugiej strony no właśnie też obawiał się pewnych procesów, które trawiły społeczeństwa europejskie, czy społeczeństwa szeroko pojętego Zachodu, czyli to, co on nazywał uspołecznieniem, czyli takim no właśnie depersonalizacją pewną i właśnie to co nazywał utratą osobowości, tak? Człowiek nowoczesny, który traci osobowość, traci jakąś swoją indywidualną wyjątkowość i staje się takim trybem w maszynie. No i wreszcie mamy Aldousa Huxleya, autora antyutopii, czy też dystopii, to już jak sobie to zinterpretujemy. Nowy Wspaniały Świat, powieść opublikowana w latach 30. XX wieku. Też właśnie wizja przyszłości, gdzie właściwie wszystkie dziedziny, najbardziej intymne dziedziny życia ludzkiego podlegają kontroli państwa, prawda? Gdzie właściwie biolodzy, lekarze, naukowcy mają całkowitą kontrolę nad życiem społecznym. I to jest taka wizja dyktatury naukowców. I wydaje mi się, że to są jakieś tropy i to chyba warto właśnie sięgnąć po twórczość tych trzech autorów.
Mamy wyłożone na stole trzy klucze. Pewnie każdy z nas teraz, przebiegając swoją pamięć i wyobraźnię, jeszcze wydobywa mniejsze, większe kluczyki apokaliptyczne, bo przecież tych autorów, spośród tych, których sami znamy, pamiętamy, można by było jeszcze znaleźć innych. Ale za chwilę w naszej rozmowie spróbujemy sobie przymierzać te kluczyki do dzisiejszej sytuacji. Wracamy do naszej rozmowy o apokalipsie naszych czasów, o apokaliptycznym rozumieniu i przeżywaniu tego, co trwa w naszym życiu od prawie, właściwie można powiedzieć, początku roku 2020 i co ciągle przeżywamy. Atmosfera pandemii, lockdownu, pytania o przemiany bardzo gwałtowne w życiu społecznym, duchowym, bardziej też i te, które się zapowiadają, a także te, które próbujemy już dzisiaj jakoś interpretować. Przed przerwą, gdy przypominałeś te różne nazwiska i teksty, mogliśmy sobie zdać sprawę, że problem apokalipsy na tych różnych poziomach jest wychwytywany, tak? Czy to są zarówno, jak u Sołowiowa, po prostu teologiczne analizy sięgające po prostu po tropy, które zostały dosłownie w Apokalipsie i w Nowym Testamencie szerzej podane z samą postacią i problemem Antychrysta, ale na przykład już czy u Witkacego, czy w inny sposób u Huxleya będzie to jakiś niepokój społeczny przede wszystkim, prawda? Jakiś cios zadawany człowiekowi wewnątrz społeczeństwa. Do tego pewnie trzeba by było jeszcze dorzucić, trochę w związku z tą dyktaturą ludzi nauki także, trzeba by było dorzucić też pewnie ten cały katastrofizm, bardzo się bujnie rozwijający katastrofizm związany z ekologią, tak? Z tym mierzeniem, przewidywaniem, ale także już doznawaniem rozmaitych niepokojów związanych z czymś, co można nazwać buntem natury, tak? Jakimś wyobrażeniem o tym, co... No to pewnie trzeba było może jakąś literaturę z czasu czarnej śmierci jeszcze dodać. Tyle różnych kluczy, ale który z nich tobie wydawałby się taki przynajmniej, od którego należałoby zacząć?
Trzymałbym się tego, co jest jakby najbliższe chrześcijaństwa i tej refleksji, która bierze pod uwagę ten wymiar, to właśnie objawienia, czyli jeśli mówimy o apokalipsie, apokalipsa, która przecież dosłownie oznacza objawienie, w związku z tym chyba, no mimo wszystko najbliższym jest Sołowiow tutaj, tak? Czyli bardzo ciekawy skądinąd rosyjski myśliciel, żyjący w drugiej połowie XIX wieku, zmarły w roku 1900, bardzo taki rok, prawda, który właśnie ten przełom wieków był chyba tak jakoś no, przedmiotem pewnych dyskusji, refleksji, prawda, i mówimy przecież o tamtej epoce, fin de siècle, to rzeczywiście no, autor, który jakoś właśnie no, zastanawiał się nad tym zmierzchem, tak, ale autor, który również bardzo jest ważny ze względu na taki dosyć ciekawy kontekst dotyczący kultury rosyjskiej. Chodzi o to, co się nazywa w historii kultury rosyjskiej okresem Srebrnego Wieku, czyli takie odrodzenie religijne w kulturze rosyjskiej. To jest bardzo ciekawa epoka. To odrodzenie religijne, ono jest odpowiedzią na taki dyskurs pozytywistyczny, któremu uległa rosyjska inteligencja w połowie XIX wieku. Duży wpływ kultury zachodniej na Rosję, duży wpływ również właśnie takich, powiedzielibyśmy, takich scjentystycznych klimatów, prawda? Okay. I następuje ten zwrot, kiedy pojawia się no, całe pokolenie, szerzej patrząc, bo to nawet nie pokolenie, bo to ludzie urodzeni w różnych dekadach, którzy zaczynają jakby interesować się właśnie kwestiami religijnymi. Niekoniecznie są to ludzie cerkwi, niekoniecznie są to prawosławni w sensie pewnej takiej prawowierności, prawda?
Czasami na marginesie, na
obrzeżach, na marginesie. Do Srebrnego Wieku no, zaliczany jest choćby Lew Szestow, prawda, taki filozof, który był narodowości żydowskiej, wychowany właśnie w środowisku żydowskim, prawda, a również przedmiotem jego refleksji było chrześcijaństwo. Prawda. To jest bardzo istotne. Sołowiow przechodził różne takie zakręty w swoim życiu duchowe, prawda, ale no, ta krótka opowieść o Antychryście, która ukazuje się tuż przed jego śmiercią, to jest pewnego rodzaju jego testament, można powiedzieć. Książka, która uderza absolutnie, jeśli chodzi o właśnie proroctwo, zdolność prognozy, bo on pisze tam po pierwsze o najeździe ludów Dalekiego Wschodu na Europę, czyli antycypuje różne obawy, no, antycypuje, no wtedy też widać były te obawy, prawda? Rosja w 1905 roku toczy wojnę przecież z Japonią, więc to, to są rzeczy, ten lęk przed Dalekim Wschodem, on nie jest dzisiaj nowym, chociaż my się obawiamy raczej tej, o czym wspomniałem już, chińskiej soft power, prawda? I mamy do czynienia z chińską soft power. Ja się skłaniam do takiego poglądu, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest wojna hybrydowa Chińskiej Republiki Ludowej z Zachodem, zwłaszcza z Ameryką pod prezydenturą Donalda Trumpa. Ale mamy też w tej krótkiej opowieści o Antychryście wizję zjednoczonej Europy, rządzonej przez masonów. tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli, no nie chcę tu snuć teorii spiskowych, czy masoneria rządzi Unią Europejską, to jest chyba jednak za daleko idąca myśl. No, ale idee pewne, tak, wywodzące się z masonerii, pewna właśnie taka wizja takiego ponadnarodowego tworu, który odchodzi od chrześcijaństwa jako wspólnych wartości w kierunku takich laickich wartości, które no, są wartościami, byśmy powiedzieli, na takim poziomie naturalnym, one są dobrymi wartościami, ale no, jakie są tego konsekwencje, prawda? To odcięcie się od chrześcijaństwa jest też pewnym gestem, pewnym bardzo wymownym ruchem, tak? No i wreszcie jest ten wątek główny, czyli właśnie nadejście antychrysta,
niesamowitej osobowości.
Niesamowitej osobowości. Człowieka, który jest pacyfistą, wegetarianinem, ekologiem.
Doktorem teologii.
Który chce pojednania wszystkich religii i właściwie zaczyna od pojednania wszystkich kościołów, tak? I co ciekawe, to przywódcy tych trzech kościołów nie zgadzają się na te jego zabiegi. To jest bardzo charakterystyczne, że ta różnica między papieżem, głową kościoła prawosławnego i wreszcie takim, no, można powiedzieć, głównym autorytetem protestanckim, że ta ich jedność przeciwko antychrystowi dokonuje się przy zachowaniu przez nich różnic, tożsamości, tak? Że oni się jednak nie zgadzają na pewnego rodzaju przychodzenie do porządku dziennego nad tymi właśnie różnicami.
Mieszanki.
Tak. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ta wizja jest, no, rzeczywiście warto się nad nią pochylić.
Tak, to ciekawe, że rzeczywiście ona się pojawia na przełomie wieku, w momencie, w którym już trochę się wszyscy zaczynają orientować, że ten długi czas specyficznego, długotrwałego pokoju nowoczesności się kruszy. Mamy z tego samego czasu bardzo ciekawą próbę powieści takiej dystopijnej, ale w chrześcijańskim także sensie, Bensona, Pan Świata, w którym też ta wizja jest skreślona takimi liniami potężnego jakiegoś konfliktu, napięcia i rzeczywiście apokaliptycznego, także w tym sensie, że tam na ostatnich kartach on wręcz to próbuje jakoś literacko odmalować to wielkie zderzenie zminimalizowanych, zmarginalizowanych, ale bardzo żywych sił duchowych Kościoła, które musiały przejść całą, nie tyle może ewolucję, ile taką zmianę polegającą na oczyszczeniu wewnętrznym, tak? A z drugiej strony mamy rzeczywiście taką dosyć niesamowitą koalicję niszczycielską wobec tej starej kultury. To jest apokalipsa jako wielka wojna duchowa, czy wielkie zmaganie duchowe. I dzisiaj, gdy śledzimy wydarzenia także w naszej polskiej skali, ale w ogóle także światowej, no to oczywiście takie pytania o dokonującą się dziwnie wielką wojnę wewnątrz każdego społeczeństwa, bo to jest też tak niezwykłe, że co pewnie rzadko było przewidywane wprost, że mamy do czynienia dzisiaj z potężnymi napięciami wewnątrz poszczególnych społeczeństw, tak jakby front nie był zarysowany na rzekach i górach, tylko był gdzieś się dział między tymi przysłowiowymi bańkami formującymi się, czy między kohortami, tak, formującymi się wedle jakiegoś decydującego doświadczenia, przywiązania, zaangażowania i tak dalej. Coś w tym rodzaju takich walki plemion przed nami. To nasze pierwsze podejście do tematu apokaliptycznego, a zaraz do niego wrócimy innymi drzwiami. Wracamy do naszej rozmowy o apokalipsie dzisiaj. Przymierzaliśmy klucz sołowiowski, ale zgodnie z zapowiedzią, która padła w początku naszej rozmowy, spróbujemy też i przymierzyć te inne. padło nazwisko Huxleya. On przed laty, mogę powiedzieć, w latach mojej młodości, szedł zawsze w parze z Orwellem, którego zawsze przedstawiali, ich obu przedstawiano jako reżyserów, albo reżyserów takich dramatów, w których pokazano jakby dwie strony tego samego medalu. Wersja orwellowska miała więcej kija niż marchewki, wersja huxleyowska więcej marchewki, ale w obu wypadkach chodziło o specyficzne zniewolenie, które pozbawiało człowieka jako takiego, jego człowieczych wolności, zaangażowań, zakorzenień, no wszystkiego, co tworzy osobowość każdego z nas. Sprowadzenie tego do jakiejś szarej, powiedzmy tak wyświechtanym określeniem, szarej masy ludzi poruszanych nadawanymi im dość sztucznie emocjami, schematami, aż do tego huxleyowskiego, przerażającego, wtedy wyglądającego zupełnie jeszcze fantastycznie jakiegoś projektu rozmnażania ludzkości, właściwie głównie sztucznymi metodami, przy równoczesnym jakiejś kampanii zawstydzenia wobec tych, którzy chcieliby zakładać zwykłe małżeństwa, rodziny i tak dalej. To tam dokonało się takie w świecie huxleyowskim jest to odwrócenie, które zupełnie unicestwia jakiś zwykły fundament życia małżeńskiego. To tego nie mamy. W międzyczasie, można powiedzieć, od tych lat, które wspominałem, Orwell, pewnie nie na zawsze, ale trochę odszedł w niepamięć, bo się wydawało wszystkim, że był to po prostu opis świata sowieckiego. Świat sowiecki się gdzieś tam rozmył, rozpadł, no, nie umarł pięknie, ale w każdym razie przestał być głównym problemem i zaczęliśmy myśleć o Huxleyu jako już nie jako parze do Orwella, tylko takim trochę osobnym autorze. Niemniej ja sobie czasami myślę, że to tylko jest trochę tak, że Huxley znowu nam zakrył Orwella, że to w dalszym ciągu jest para strasznych bliźniaków, które nam mówią o jakiejś w świecie cały czas o tej możliwości, że jego jedna część jest rządzona takim soft totalitaryzmem, a druga część już zupełnie twardymi metodami kolektywizmu, że ta alternatywa w dalszym ciągu jest obecna. Ale dzisiaj, zwłaszcza te perspektywy huxleyowskie, prawda, są naszym niepokojem. Zarówno te od strony, o której wspomniałem, tej rodzenia się ludzi, zupełnie podstawowa sprawa, ale także od tej drugiej, takiego zagubienia we własnej kulturze. Tam, gdzie Szekspir jest jakimiś zagubionymi słowami, które ktoś odnajduje w swojej pamięci, które gdzieś powolutku prowadzą go gdzieś do jakiegoś źródła, które jest już zupełnie zapomniane. To niestety też mi przypomina, nie chcę demonizować, ale no ten rodzaj doniesień z uniwersytetu takiego czołowego na zachodzie, czy bliżej, o tym, że jakiś zupełnie niepodważalny źródłowy autorytet, taki w stylu Homera, gdzieś tam wypada po prostu z zestawu ćwiczeń, lektur, bo jest już za starym, dawno umarłym facetem, którego nie ma co studiować i czytać, to jest trochę taka opowieść o tym gubieniu tej nici z ręki. Ona wypada.
No, mamy do czynienia rzeczywiście z takimi procesami, które bardziej wskazują na to, że to jest jednak działanie poprzez marchewkę, a nie poprzez kij, tak? Że to jest raczej odwoływanie się do pewnych zdobyczy psychologii też, do tego, żeby właśnie dostarczać ludziom przyjemnych bodźców i żeby ta reedukacja dokonywała się, reedukacja dotycząca tego, jak człowiek rozumie rodzinę, różne funkcje społeczne, ale właśnie też jaki jest jego stosunek do kultury, prawda, do dziedzictwa kulturowego, że to wszystko można robić, bodźcując go odpowiednio, dostarczając właśnie przyjemnych bodźców. To się tak odbywa. Ja myślę sobie, że jeśli rozmawialiśmy dzisiaj i o Sołowiowie, i rozmawialiśmy o Huxleyu, to chciałbym przywołać jeszcze jedno nazwisko takiego myśliciela, który się łączy z Sołowiowem, a w jakiś sposób swoją myślą zwiastował to, co opisywał Huxley. Chodzi o Aleksandra Korzewa, bardzo intrygująca postać, Rosjanin, nie, może nie rosyjski, bo francuski filozof, ale narodowości rosyjski. Rosjanin, który po rewolucji bolszewickiej, mając około 20 lat, uciekł z Rosji sowieckiej, zamieszkał we Francji. On, można powiedzieć, no był takim egzegetą myśli Hegla we Francji, ale swój doktorat napisał na Uniwersytecie w Heidelbergu, był doktorantem Karla Jaspersa i napisał o właśnie Władimirze Sołowiowie, o jego wizji, o jego historiozofii. Tylko że później, rozwijając swoją myśl, Aleksander Korzew, on jakby to, co dla Sołowiowa było zjawiskiem, no takim budzącym grozę, to co Sołowiow przedstawiał jako zło, to Korzew przedstawiał jako dobro, czy jako takie coś, co jest nieuchronne. Jako heglista pokazywał, że to jest właśnie taki duch dziejów. Czyli chodzi o koniec człowieczeństwa de facto, ponieważ Korzew uważał, że historia świata to jest historia wojen, to jest historia zmagań. Oto kto ma być panem, a kto ma być niewolnikiem. I uważał, że świat zmierza ku takiemu no, wyrównaniu różnic, tak? I to wyrównanie różnic będzie owocowało również zanikiem podziału na panów i niewolników. W związku z tym nie będzie już sporów, nie będzie już konfliktów, tylko będzie taka jednolita ludzkość, włącznie z tym, że zanikną różnice między państwami, że powstanie jedno ogólne, ujednolicone państwo światowe, prawda? Miał taką wizję. I rzeczywiście, no i miał wizję społeczeństwa konsumpcyjnego, że właśnie to będzie takie społeczeństwo, w którym ludzie nie będą już chcieli się o nic spierać, o nic walczyć, bo właściwie wszyscy będą wzajemnie siebie uznawać. Nikt nie będzie kruszył kopie o to, kto jest panem, a kto niewolnikiem, bo wszyscy będą zgodni do tego, że nie ma między nami różnic, wszyscy jesteśmy równi. I to jest rzeczywiście wizja, nad którą też warto się pochylić, nad nią zastanowić, no bo to jest wizja de facto, to jest świat antychrysta. To jest to, co Sołowiow postrzegał jako świat antychrysta, a Korzew postrzega jako neutralny świat, prawda? Znaczy nie ani Boga, ani antychrysta, bo Korzew w ogóle dystansował się od religii, od chrześcijaństwa. Uważał, że jakby no, heglizm to jest kolejny etap historii, kolejny etap zdobywania samoświadomości przez człowieka, tak? Filozofia zastępuje religię, filozofia zastępuje objawienie. Bo człowiek już coraz więcej wie, więc nie musi już odwoływać się do chrześcijaństwa, do objawienia. Wystarczy to, że sobie uświadamia, że on jest tą rozumną istotą, która coraz lepiej rozumie świat, coraz lepiej rozumie, że nie należy walczyć między sobą. My dzisiaj często stajemy wobec takich, można powiedzieć, do takich przekazów, że właściwie konflikty polityczne biorą się z ignorancji, że gdyby ludzie byli bardziej oświeceni, mądrzejsi, to by się ze sobą nie kłócili. Gdyby ludzie byli oświeceni i mądrzejsi, to dostrzegaliby, że każda religia głosi dobro przecież, tak? I że nie ma konfliktów między religiami. Religie nie muszą się spierać, bo chodzi o wiarę w tego samego Boga, który jest po prostu Bóg, od którego pochodzą tylko te dobre wartości, które również można uzasadnić w sposób naturalny. Ten heglizm, ten korzewianizm, czy heglizm w korzewiańskiej wersji, no to jest też taka wizja, nad którą warto się pochylić, bo to jest bardzo ciekawa reinterpretacja tego, co zostawił nam Sołowiow, ale też coś, co koresponduje właśnie z Huxleyem. Huxley, skądinąd, też ciekawa postać ze względu na jego biografię, to też warto zwrócić na to uwagę. No ktoś, kto przestrzegał nas w latach 30. przed tym, co się stało w drugiej połowie XX wieku, jeśli chodzi o te przemiany kulturowe, też te przemiany kulturowe korespondujące z postępem biotechnologii, prawda, no bo in vitro, to nowe rozumienie rodziny, prawda, oddzielenie seksualności ludzkiej od prokreacji, prawda. No on to w latach 30. przed tym przestrzegał, ale sam później stał się guru kontrkultury hipisowskiej. To jest bardzo ciekawe, że on, będąc człowiekiem do raczej lewicy, właśnie raczej kontrkultury, jednocześnie przed konsekwencjami tych wszystkich pomysłów kontrkulturowych, on przestrzegał. To jest też bardzo ciekawa, ciekawa sprawa.
Myślę sobie, że nieraz mamy też do czynienia z, zresztą o tym tutaj wspominałeś, te wątki się pojawiały, z takim sposobem myślenia, w którym autorzy reprezentujący trochę też takie myślenie elitarne dostrzegają tę katastrofę, apokalipsę jako konieczność, która nadchodzi, jest dzieje przyszłe są najbliższe, są zdeterminowane negatywnie, ratować się mogą jednostki, właśnie apel do tych, którzy swoją świadomością wyrosną ponad te zastępy czy tabuny tych idących do przepaści baranów. To jest taki moment, w którym może za mocno powiedziane, ale swoistego nihilizmu, przekonania, że wszystko i tak skończy się upadkiem i katastrofą, ale można wewnątrz tego świata upadku wyrastać ponad taką olimpijską świadomością Petroniusza patrzącego na upadek, na katastrofę i nie łączącego się przecież z tymi tłumami, które są targane emocjami, histerią i tak dalej. Z tym ostatecznie zbawienia nie ma. Trochę taka perspektywa, która równocześnie sąsiaduje z taką, którą tu nam za Korzewem przypomniałeś, wizją takiego właściwie naukowego poradzenia sobie z grzechem pierworodnym. Takim trochę wyobrażeniem, że po prostu udało się ten stary, męczący mit grzechu pierworodnego, idący ciągle wraz z chrześcijaństwem przez dzieje, że udało się go odrzucić, że właściwie kolejne pokłady świadomości, wiedzy, umiejętność walki z ignorancją, to wszystko doprowadzi do tego, że uda się unieszkodliwić także egoizm, rozpropagować altruizm, ulubione wtedy przeciwstawienie, zbudować cywilizację ludzi, którzy czują się wszędzie w jakimś sensie tak samo, taki rodzaj kosmopolityzmu, ale a równocześnie no, nigdzie w związku z tym nie mogą być nadmiernie zakorzenieni, bo to jest cena za to, żeby równocześnie nie traktować czegoś jako na tyle swoje, żeby prowadzić wojny o to z kimś innym. Coś takiego, co zawsze jest, tu projekt heglowski gdzieś tam w tle nieprzypadkowo się pojawia, to jest zawsze jakąś formą przerobienia eschatologii chrześcijańskiej, tak? Pewnej wizji chrześcijańskiej w bardzo konkretną społeczną utopię czy jakiś rodzaj projektu, który się rozwija czasami nie w sposób, który dla nas jeszcze nie widzimy za horyzontem jego spełnienia, ale który idzie już w określony sposób, tworzy jakieś idealnie zbudowane struktury społeczne. My jednak żyjemy dzisiaj w dniach, w których nie tylko ogół ludzi, nie tylko te tabuny właśnie z tej wizji mas, które biegają wedle swoich emocji i swoich i nieswoich, ale także w głowach czołowych intelektualistów więcej dzisiaj jest zaniepokojenia, więcej dzisiaj jest tego lęku przed przyszłością niż projektowania na gruzach jakiegoś nowego społeczeństwa. Mimo, że te projekty cały czas, prawda, że tam przy okazji potrząśnięcia światem, jak coś się dzieje, jak jest okazja, żeby dokonać zmiany w rozumieniu władzy, w rozumieniu wolności, obowiązków i tak dalej. Mamy taki czas dzisiaj, w którym ci, którzy mają w rękach odpowiednie instrumenty, mogą też i używać rzeczywistych fenomenów do tego, żeby uzasadniać bardzo gruntowne, głębokie, idące zupełnie dalej reformy, przewroty, zmiany, bo to w każdym z nas, w każdym ze społeczeństw dotkniętych tym pandemicznym zamieszaniem, w każdym społeczeństwie wyrasta gotowość na z jednej strony bunt, tak, na moment anarchiczny, tak, jak najbardziej, ale z drugiej strony pewna gotowość też na nowe umowy społeczne, na nowe ugody co do tego, kto ma żyć, a kto nie i za jaką cenę. To jest pewnie jakoś przed nami. Dziękuję bardzo za rozmowę tobie, Filipowi Memchesowi.
Dziękuję bardzo.
Państwu za uwagę. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. A ja Państwa zapraszam jak zwykle na następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.